Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu Krzysiek Diuk, moim gościem jest dzisiaj Janusz
Wlachos.
O, bardzo Ci dziękuję. No właśnie, o tym chciałem z Tobą porozmawiać, ale to może później troszeczkę. Dwa słowa, Janusz, o sobie. Ja jestem bardzo ciekawy, co Ty o sobie powiesz, a później ja dopowiem to, co ja wiem. Najwyżej mi będziesz prostował.
Tak, nazywam się Janusz Wlachos, urodziłem się u jezuitów, mając 46 lat. Jesteśmy w sakramencie małżeństwa z Zosią od 46 rok idzie. Mamy dwójkę dzieci, oni już mają swoje rodziny, w sumie mamy pięcioro wnuków. No, ukorzeniłem się u jezuitów i tam pod okiem ojca Józefa i rekolekcji
Kozłowskiego.
Józefa Kozłowskiego, tak, przepraszam, i Ignacego Loyoli w rekolekcjach uczestnicząc, no jakoś dojrzewałem w wierze w taki sposób, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać i mówić się o miłości Pana Boga w moim życiu.
Z Januszem znamy się lat?
No chyba od początku. Ja pamiętam, kiedy grupa Kanaan jako pierwsza spotykała się na Sienkiewicza u jezuitów, to te spotkania odbywały się jeszcze w kościele. Niewiele tych ludzi było, paręnaście, kilkadziesiąt, później zaczęło przychodzić coraz więcej i zaczęło się to na dzielenie dni tygodnia poszczególnych grup, które w międzyczasie powstawały.
Jesteś już starym wygą charyzmatycznym.
Na pewno starym uczestnikiem, czy wykonałem. Ja widziałem jednego charyzmatyka, tylko takiego naprawdę w Gliwicach, Anglika, który w styczniu w Polsce zagości i będzie. Przez te kilkadziesiąt lat w nim widziałem tą charyzmę.
Naprawdę?
Tak.
A nie jednego więcej?
Takiego charyzmatyka widziałem tylko jednego.
Dobrze. Janusz, dlaczego Ciebie, Ty wiesz, dlaczego ja Ciebie dzisiaj zaprosiłem do dzisiejszej rozmowy. Państwo jeszcze nie, już to zdradzam. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Wszyscy mówią o prezentach, wszyscy mówią o szale zakupowym, biegają. Mam nadzieję, że Państwo jesteście z nami teraz przed odbiornikami, macie dobrą herbatkę, na kawkę już pewnie za późno. Ale porozmawiamy właśnie o hojności. Nie o Panu Jezusie tak bezpośrednio, bo o tym w Radiu Niepokalanów jest mowa cały czas. O Panu Jezusie oczywiście też, ale o hojności. Janusz jest darczyńcą pięknego ośrodka w Porszewicach. Z własnych pieniędzy sfinansował te podstawowe prace i działkę i przekazał dla archidiecezji łódzkiej, parę milionów, nieważne, parę milionów złotych, wariactwo jakieś. To jest jednak niezwyczajne u nas, żeby przekazywać tak ogromne pieniądze na cele dobroczynne. Co Ci się stało?
Mnie się nic nie stało. Ja myślę, że pieniądze, które dawałem, sam ich używałem, żeby ten ośrodek powstał, one nie wynikały z moich decyzji, to nie były moje pieniądze i nie są w dalszym ciągu. Ja je tylko dostaję do użytkowania. A ponieważ przychodziły w dość znacznych ilościach, więc pytałem Pana, co z tym robić. Ludzie, których stawiał mi na drodze, byli podpowiedzią, Słowo Boże, którym się kierowałem, rekolekcje, to były jakieś takie znaki, które mnie przyprowadziły doprowadziły do tej decyzji, żeby taki ośrodek powstał.
Mhm. Ale skąd pomysł akurat na Porszewice, czyli na taki ośrodek? No teraz to jest ośrodek rekolekcyjny, ale dlaczego akurat to chciałeś ufundować?
Kiedy z ojcem Józefem Kozłowskim zacząłem tą przygodę w duchu swoją osobistą łaskę, odnajdywania Boga, nawracania się poprzez rekolekcje w Wolborzu i w innych miejscach Polski, było mi jakoś tak przykro, że chciałbym z tego wszystkiego korzystać, ale to wszystko było albo bardzo daleko, socjal był bardzo kiepski. I to jakoś mnie tak no nie nastrajało optymistycznie do tego, żeby chcieć korzystać, chociaż pragnienie serca było. I postanowiłem wybudować coś, co jest na miarę dzisiejszego czasu, gdzie rekolektant będzie czuł się dobrze, gdzie będzie na miejscu i kościół, i będą sale konferencyjne.
Nie wszyscy Państwo macie porównanie. My mamy porównanie. Pierwsze rekolekcje ignacjańskie tutaj, organizowane przez wspólnotę Mocni w Duchu ojca Józefa Kosłowskiego, to były właśnie w Wolborzu. Piękny czas, ale warunki faktycznie były trudne. Tamte warunki, a te w Porszewicach, to w ogóle nie ma tutaj możliwości porównania. To teraz to są naprawdę bardzo dobre warunki do tego, żeby spokojnie rozważać Słowo Boże. I nic tutaj w tym nam nie przeszkadza zupełnie. Ale no tak, no i pomyślałeś o tym, że akurat, żeby poprawić komfort rekolekcjonistów.
Sam chciałem z nich również korzystać, więc dlatego szukałem czegoś, co jest i blisko mojego domu. Ale
to wydać parę milionów, żeby korzystać sobie ze środka w...
No wiesz, ta hojność, o której mówiłeś, i jakby to darczynienie wynikało, to nie wynika z jakby chęci i pragnienia człowieka. Mam tu na myśli jakby materię, ale jakby z miłości do Boga, który właśnie... Chciałeś również o tym mówić, o tym uchu igielnym. Tamten młodzieniec, właśnie to jest ta odpowiedź na to twoje pytanie, że dać tyle pieniędzy, żeby coś takiego mogło powstać. Więc on, ten człowiek bogaty, zadając Panu Jezusowi pytanie, czego mu jeszcze brakuje, Pan Jezus wymienił te wszystkie przykazania, żeby wejść do Królestwa Bożego. Tak. Wymienił te wszystkie przykazania, żeby nie cudzołożył, nie grzeszył, nie kradł, nie kłamał i tak dalej, ale nie wymienił tych pierwszych trzech dotyczących miłości do Boga. I ten młodzieniec powiedział, że wszystko to robił w życiu.
Tak.
Ale nie zrobił tych trzech pierwszych. Nie miał miłości do Boga, dlatego zasmucił się, kiedy Jezus mu powiedział, żeby wszystko zostawił i poszedł za nim. Żeby rozdał to i zostawił. Więc ja miałem taką świadomość, że sam tym majątkiem i bagażem, jaki mam, i materialnym, i duchowym, nie da się wejść gdzieś do Królestwa Niebieskiego, duchowym, który jest jakby jedną nogą tu, w tym świecie, a drugą gdzieś w jakimś świecie pragnienia chodzenia za Bogiem.
Nie jest ciężko być wolnym od właśnie tej materii?
Jest. Kiedy uczestniczyłem w rekolekcjach i doświadczałem miłości Bożej tak namacalnie, bo podejmować takie decyzje było mi bardzo trudno, byłoby, gdybym tej miłości Bożej nie doświadczył. Jakby bardzo tak radykalnie wręcz powiedział mi o tym, że mnie kocha. Więc byłoby mi bardzo trudno. Wtedy, kiedy byłem tam duchem na rekolekcjach, wszystko było łatwe co do podejmowania decyzji. Dziś też, ale kiedy rekolekcje się kończyły i wracałem do świata, do biznesu, do spraw związanych z tym światem, jakby wygasały we mnie i pragnienia, te, które mi towarzyszyły wcześniej, duchowe na rekolekcjach, jak i również i pamięć. Więc doszedłem do wniosku, że żeby wejść przez tą ciasną bramę do Królestwa Niebieskiego, która zresztą za czasów Jezusa jej nie było, to jest jakaś pomyłka, bo ona później została zbudowana, więc Jezus, korzystając z codziennego życia, używając różnych przypowieści, patrząc na życie codzienne, nie mógł tej bramy w Jerozolimie użyć jako przykładów tej przypowieści dla tego młodzieńca. Ta brama później została zbudowana. Ale tak czy inaczej, przez tą bramę wejść się do Jerozolimy z bagażem nie dało. Szczególnie wielbłądowi. Trzeba coś było zostawić za bramą, żeby wejść przez bramę do środka. I ja z tymi bagażami nie chciałem iść dalej. I każdego dnia chcę się ich pozbywać. To znaczy, chcę nimi zarządzać według właściciela ich, bo rozumiem, że tylko użytkuję je, I stąd były te moje w wolności podejmowane decyzje, co z czym mam zrobić.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Kasa była duża, ale to nie były moje pieniądze, więc pytałem Pana, co z tym robić. On mówił mi po kolei, przez swoje słowo, przez ludzi.
Czy miałeś świadomość, że to jest dar od Pana Boga, tak?
No tak, cały czas.
No ale
tak,
też musiałeś czas ciężko pracować. No jesteśmy.
Pan Jezus, kiedy prosił Piotra, kiedy zmartwychwstał i na plaży czekał, aż rybacy przypłyną do brzegu, na kamieniu przygotował dla nich rybę. Ale jak oni swoje sieci z rybami wyciągnęli na plażę, poprosił, żeby przynieśli swoją również. Bogu są potrzebne nasze ręce. Chodzi o wspólnotę. Bóg sam może wszystko zrobić i zrobił. I nam się czasami wydaje, że to my o czymś decydujemy, że wola wykonania czegoś czy podjęcia jakiejś decyzji jest nasza. To się wszystko odbywa według jakby pragnień twoich wewnętrznych. Bo sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale jeżeli wspólnie z Jezusem ten posiłek może się odbyć, to również i twoja praca, i sen, i budowanie wszystkiego, bo to ludzie często mówią, ja to słyszę i to nawet również w mojej rodzinie, dam sobie radę. No nie wiedzą, co mówią, bo ja na przykład sobie nie daję rady. Jeżeli nie poproszę Pana o coś, a codziennie jestem świadkiem Jego działania w moim życiu, to nie jestem w stanie, no użyję słowa, palcem w bucie poruszać. Niedawno tak dzieci zrobiły na mnie niespodziankę i kupiły bilety do opery, do teatru. I ja nie wiedziałem nawet, że tam nie można zaparkować. 100 samochodów stało, dokładnie 95. Znalazłem dwa miejsca, wcisnąłem się w jedno, bardzo ładnie zaparkowałem, równiutko, wszystko jak należy. No i dostałem mandat. Zaparkowanie. Poszedłem na komedę, rozmawiałem z naczelnikiem. Nie odbijam od tematu. Nie odbijam od tematu, no podając ten przykład. Tak. Nie odbijam od tematu. Poszedłem, akurat naczelnik był i naczelnik mnie obsługiwał. I mówi, czy pan wie, co pan zrobił? Ja mówię, no prawdopodobnie chodzi o parkowanie. On mówi, tak, na ten plac przed Teatrem Wielkim w ogóle nie wolno wjeżdżać i zatrzymywać się, ani parkować. Bo to jest strefa B1 i B2. Więc jak pan wjechał na B2, skoro pan przekroczył strefę B1? Ja otworzyłem oczy, zacząłem modlić się w duchu, oddając tego człowieka Panu Bogu. Jego myśli, pragnienia, to co chce ze mną zrobić, jego decyzje. Sam również oddałem się Jezusowi, tak jak z Nim byłem przy biurku i wtedy, kiedy On na komendzie ze mną rozmawiał. Mówię, Panie, jestem Twoim dzieckiem. Jeżeli coś złamałem, jakiś przepis, no to co z tego? Ty jesteś większy od tego złamania, od mojego grzechu i tych przepisów, które łamałem. Wstaw się za mną przez miłosierdzie Twoje. Facet wziął mój dowód rejestracyjny i mówi, wie pan co, pójdę, sprawdzę pana. Wyszedł z gabinetu, a ja słyszę w sercu pouczenie. Facet przyszedł, coś napisał w komputerze i mówi, panie Januszu, to się skończy na pouczeniu teraz.
No i no więc, to odczytałeś?
Słucham?
Jak to odczytałeś?
Wszystko dzieje się we wierze. Bóg jest
wszystko
z tobą.
Dzieje, no właśnie.
Wszystko dzieje się we wierze.
Słuchaj.
Nic się nie dzieje bez wiary. No, nie masz wiary, nie masz Jezusa.
No i o, zobacz jak pięknie przeszedłeś do kolejnego mojego pytania, bo tytuł książki, którą napisałeś, to jest Masz to, w co wierzysz. Ja się zastanawiałem, dlaczego taki tytuł, bo książka jest właśnie o tym, jak powstawały Porszewice, o tych wszystkich zmaganiach, twoich kompromisach, trudnej walce z biurokracją. W ogóle polecam tą książkę. Masz to, w co wierzysz. Na końcu będzie konkurs i będzie można ją wygrać. To już teraz zapowiadam. No ale właśnie, skąd taki tytuł? Masz to, w co wierzysz. Jak to się wiąże? No to nie jest tak...
Bo życie duchowe to nie jest to samo, co życie w świecie materialnym. Natomiast, znaczy wiemy, że świat jest przeciwny Panu Bogu. Mnie było trudno uwierzyć w to, słowo, które do mnie Bóg mówił, słowo, które wypowiadali do mnie ludzie, którzy stawali na mojej drodze życia. Ja mogłem sobie w pewnym momencie odciąć głowę i położyć ją z boku, bo to się nie mieściło w granicach jakiejś logiki. A szczególnie tam, gdzie chodzi o finanse. I to duże. Ja sobie pomyślałem w pewnym momencie, że albo coś się ze mną dzieje nie tak, albo ja żyję w jakimś innym świecie. I kiedy zakupywałem tą ziemię bez pieniędzy, tam jest 45 tysięcy metrów kwadratowych tej ziemi. I tuż przed przetargiem miałem duże wątpliwości, czy ja to, czego doświadczam, czy to jest to, co mówi do mnie Bóg. Czy ja sobie sam czegoś nie wymyślam. Czy ja sam ze sobą nie rozmawiam?
No.
I kiedy miałem już podjąć ostateczną decyzję, otworzyłem Słowo Boże, które dostałem o Sarze, o proroku, który przyszedł i powiedział do niej, że za rok o tej samej porze Sara pocznie i porodzi syna. Ja mówię, Panie Jezu, przecież ja o co innego Cię pytałem.
Jak to się ma do tego? O co
no właśnie,
pytałem?
Przecież ja mówię to, ja nie rozumiem w ogóle, co Ty do mnie mówisz. Ale im dłużej czytałem to Słowo, w aspekcie pytania, które Panu Bogu zadałem, co ja mam z tym robić, czy ja mam dalej w to wchodzić, czy ja mam to kupować, czy to jest to, czego ty ode mnie oczekujesz, czy to jest twoja mowa do mnie. Zacząłem to słowo coraz bardziej rozumieć. Tak jak Sara całe życie modliła się o dziecko, które na starość dopiero dostała, było owocem jej modlitwy, tak owocem mojej modlitwy będzie również zakup tej ziemi. Za rok o tej samej porze to było u Sary, bo wiadomo, że to poczęcie 9 miesięcy człowiek się rozwija w łonie matki. U mnie ten rok, ponieważ jeden jest ten sam, co i tysiąc, dzień ten sam, co i tysiąc dni, czy tysiąc lat, więc dla mnie to była z jednej licytacji, z której ten pan, który ją prowadził, zrezygnował i zrobił drugą dla mnie tylko. Mhm. To był ten następny czas, gdzie miałem porodzić owoc swojej modlitwy.
To jest opisane, nie?
To jest opisane w tym świadectwie.
W ogóle tak, ja polecam oczywiście tę książkę, sam ją przeczytałem. To jest też fajne, bo o różnych zmaganiach można poczytać, przeciwnościach, o przezwyciężeniach. I tak jak słuchacie Państwo Janusza, to myślę, że już słyszycie też to, że on jest bardzo mocno zasłuchany w Słowo Boże. I to też tutaj ma swoje odzwierciedlenie. My z Januszem sobie rozmawiamy. Ja wiem, że Janusz, codziennie studiujesz Słowo Boże.
To znaczy, jest tak, że w ciągu dnia czasami coś chodzi po mnie, jakaś myśl, jakieś pytanie i wtedy podchodzę do Pisma i je otwieram. Czasami to coś noszę w sobie, tydzień, czasami miesiąc, zanim otworzę to Słowo. Ale z codziennej liturgii, no to jakby pochylam się nad nim codziennie.
Maryjo, słuchana słowo Pana, pełna dobroci wobec swoich sług, otwarta na działanie Ducha Świętego, posłuszna Jego słowu.
Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna,
bądź. Maryjo, słuchana słowo Pana, pełna dobroci wobec swoich sług, otwarta na działanie Ducha Świętego, posłuszna Jego słowu.
Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź. Staje się za nami Syna, z nami bądź.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Zanim jeszcze powiemy i będziemy namawiać Państwa do hojności przed świętami, to powiedz krótko, jak wygląda takie prowadzenie firmy razem z Jezusem, bo cały czas prowadzisz firmę, no i wiem, że ten Jezus był obecny i jest w Twojej firmie. Jak na to Twoi pracownicy
praktycznie,
się
praktycznie to wygląda tak, że raz w miesiącu, na samym początku to całą firmę zawierzyłem Panu Bogu przez Maryję. Załatwiłem autokar i pracownicy, nie wszyscy, ale jakaś znaczna część załogi, wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Częstochowy i tam przed obrazem Matki Bożej zawierzyłem jej ludzi, ich rodziny, znaczy pracowników, ich rodziny i całą firmę. I od tamtego czasu mamy raz w miesiącu mszę święte na terenie zakładu. Przychodzi ksiądz proboszcz z naszej parafii i odprawia Eucharystię. Pan Jezus przychodzi do ludzi na styku zmian. Nikt nikogo do niczego nie namawia, ani nie zachęca. Ludzie o tym wiedzą. Kto chce, to przyjdzie. Czasami jest 10 osób, czasami 5, czasami 15. I raz w roku mamy Wigilię, na którą jest zaproszony ksiądz proboszcz, ksiądz biskup. No i jest uroczysta msza święta, dziękczynna za, powiedzmy, łaski, które spłynęły na fabrykę. Firma cały czas się rozwija, inwestujemy w zakupy nowych technologii, maszyn. I to wszystko w dziękczynieniu oddajemy Panu Bogu raz w roku właśnie w okresie Wigilii, w okresie świąt Bożego Narodzenia.
No myślę, że warto się uwrażliwiać na to dzielenie, Janusz, jak myślisz?
Ja, jeżeli chodzi o dzielenie, to mam takie doświadczenie w życiu, że im więcej dasz, tym więcej otrzymasz. A szczególnie wtedy, nie kiedy masz, żeby dawać, tylko wtedy, kiedy nie masz.
No właśnie.
To jest największa wartość z mojego doświadczenia w moim życiu. Dawać to, czego jeszcze nie masz. Już dawać Panu Bogu.
No i mi bo od razu ten wdowi grosz przychodzi do głowy.
Właśnie ona dała najwięcej.
Nie?
Bo ci, którzy mieli...
Z tego,
Pan Jezus
zbywało,
powiedział z tego, nie? Co im zbywało, ale to nie jest ofiara serca. Ta kobieta dała najwięcej,
właśnie.
Bo ona dała z wszystkiego, co miała, to dała. Czy ty pamiętasz tą przypowieść, gdzie Pan Jezus, gdzie Bóg porozdawał swoje dary trzem swoim tam pracownikom. Jednemu dał tyle, drugiemu tyle i trzeciemu tyle. Kiedy wracał, od każdego odbierał. Jeden zarobił tymi pieniędzmi, powiedzmy, jeszcze raz tyle, drugi tam jeszcze mniej, ale też zarobił, trzeci zakopał.
Tak, bo się bał, bo srogi.
Tak, ale nie to chciałem powiedzieć.
Aha.
Kto miał w życiu najwięcej z nich? Temu, któremu odebrano, który zakopał ten dar, nie pomnożył go, oddano temu, który zarobił najwięcej.
Tak.
I to jest tajemnica, właśnie to jest w moim życiu się dzieje. Ja dawałem już wtedy, kiedy nie miałem. To nie da się zrozumieć logicznie, tylko to trzeba jakby rozeznać w sercu. Co można dać Bogu z tej ofiary, nie mając jeszcze samemu nic? Bóg da więcej i będzie z czego dawać.
Z tego, co mówisz, to nasza hojność powoduje...
Rodzi się w sercu z pragnienia.
Tak, tak, ale powoduje większą hojność Boga wobec nas.
Tak.
No bo my jesteśmy hojni,
no
Bóg
tak.
Tym samym odpowiada.
No tak, oczywiście. Daje stokrotnie więcej.
No, szanowni Państwo, no to ile więcej argumentów?
Po prostu
dzielmy się.
Więcej.
Dzielmy się, mamy tyle możliwości do dzielenia się. My gorąco do tego namawiamy. Ośrodek w Porszewicach, piękny ośrodek, służy między innymi mocnym w duchu do tego, żeby tam prowadzić rekolekcje ignacjańskie, razem oczywiście... Albo odwrotnie, jezuici razem z mocnymi w duchu prowadzą tę rekolekcję 2 miesiące w roku, zimą, wiosną, w wakacje. Także to jest konkretny wymiar pomocy. My możemy teraz dzięki takim dziełom, takim ofiarnościom służyć innym. Tam już się przewinęło parę tysięcy osób przez ten ośrodek, czy parę dziesiąt.
No w świadectwie tutaj, który jest napisałem, masz w to, co wierzysz. Jest podane przez księdza dyrektora Pawła, że z zeszłego roku już dochodziło do 7 tysięcy miesięcznie, do 7 tysięcy rekolektantów. Zdaje się do września, to było do końca roku, może tam jeszcze doszła jakaś ilość osób, więc to jest tendencja zwyżkowa. Tyle ludzi tam korzysta i świadectwa, o których ci ludzie mówią, jak siostry mi powtarzają, to naprawdę są takie, które no, człowieka unoszą w górę i we wierze wzmacniają. Naprawdę są coś pięknego, co ci ludzie tam przeżywają.
Dobrze doświadczyć owoców.
Ja pamiętam jeszcze, jak ja to zakupiłem, a jeszcze nie rozpocząłem budowy, że stanąłem w trawie, która tam była po kolana. Tam była hodowla bażantów, z takim kolegą stanąłem, kapłanem, podnieśliśmy ręce i na cały głos krzyczeliśmy modląc się. Charyzmatycznie, tak jak komu co przyszło do głowy. Pamiętam, że modliłem się wtedy za ludzi, którzy tam będą później przychodzić, żeby Matka Boża wszystkich ich dotykała. Ich serc, żeby nikt nie wyszedł przez nią niedotknięty, niezauważony. I to się dzieje.
Muszę tam zawieść parę osób. Janusz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję za Twoje świadectwo. Dziękuję za Twoją hojność. Jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa do hojności. Zobaczcie, komu można pomóc w pobliżu. Jakim organizacjom, jakim osobom. Niech nasza pomoc ma też wymiar materialny, nie tylko duchowy. Modlitwa jest bardzo ważna, do tego zawsze namawiamy, ale rozejrzyjmy się, ile osób wokoło potrzebuje pomocy. Pomagajmy.
Ja bym chciał zachęcić tych, którzy potrzebują pieniędzy, bo to przeważnie w sferze materialnej na tym świecie się obraca. Wszystko koło pracy, koło wysokości wynagrodzeń i tak dalej. Więc jeżeli chcesz mieć więcej tych pieniędzy, to co masz już rozdawaj.
Pięknie.
Bo inaczej nie będziesz miał więcej. Bo skąpiec, chciwiec i tak dalej nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego.
Właśnie. I tego się trzymajmy. A na koniec jeszcze konkurs. Czyli tak, jeżeli ktoś napisze piękny komentarz do nas, do naszej audycji, do tej rozmowy, na Facebooku znajdziecie nas w Dialogu o Bogu. Wystarczy wpisać. Wśród tych komentarzy my znajdziemy jeden, który nam przypadnie do gustu. I ta osoba dostanie książkę właśnie Janusza. Masz to, w co wierzysz. A dwie kolejne osoby dostaną od nas niespodzianki. I tam już się będziemy z Wami kontaktować, tam będziemy brali Wasze adresy. Zapraszamy oczywiście na stronę Mocnych w Duchu, zaglądajcie. Zapraszamy do spotkania z nami w Polsce, na rekolekcjach podczas ewangelizacji. Dzisiaj się już żegnamy, życząc wesołych świąt. Niech ta Boża Dziecina, którą często widzimy z tą podniesioną rączką, niech każdemu z nas błogosławi na te święta i prowadzi.
Ja życzę wszystkim, by nie zapominali o Matce Bożej Niepokalanie Poczętej, a dziecina, żeby nie była cały czas dzieciną w ich sercach, ale by przynajmniej miała 12 lat, jak Jezus w świątyni, który nauczał innych o miłości Boga.
No to dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.